Cóż więc jest? Co zostało nam, którzy wszystko wiemy? Jaka jest przeciw włóczni złego Twoja tarcza, człowiecze? Głowę zwiesił niemy. Tak oto polski poeta Kazimierz Przerwa-Tettmajer pisał liryk na koniec wieku. Ponad prawie 150 lat temu napisał ten utwór. O ludziach końca wieku XIX, ludziach owładniętych wówczas kolosalnym postępem techniki i technologii, wynalezieniem maszyny parowej, ale jednocześnie owładniętych filozofią dekadencką, schyłkową, filozofią Bergsona, Schopenhauera i Nietzschego. I pomimo stu kilkudziesięciu lat od napisania tego liryku, ta poezja zdaje się być ciągle aktualna dla nas, ludzi początków XXI wieku, ludzi owładniętych kolosalnym postępem techniki i technologii. Posiadamy telefon, internet, komputer, media społecznościowe, odkrywamy tajemnice genetyki i stawiamy pierwsze kroki w kosmosie, ale jednocześnie jesteśmy ludźmi bezradnymi wobec wojny, wobec przemijającego czasu, wobec nieszczęść, chorób, wobec śmierci. I wraca pytanie poety, cóż więc jest, co nam zostało? W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus udziela odpowiedzi. Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego, jest odpowiedzią na wszystkie ludzkie pytania, na wszystkie ludzkie lęki. To On, który nie tylko przypomniał prawo Boże, prawo 10 przykazań, ale to prawo sformułował w przykazaniu miłości Boga i bliźniego jako konstytucję Królestwa Bożego, jako najwyższy nakaz, jako drogę dojścia do zbawienia, do świętości, do pełni szczęścia. Moi kochani, jednym z wielkich dóbr techniki ostatnich dziesięcioleci jest tak zwana nawigacja GPS, którą mamy w telefonie, w samochodzie. GPS, który prowadzi na miejsce. Jeśli tylko sobie wpiszemy docelowe miejsce dojazdu, to nas informuje. Jedź prosto. Uwaga! Za 300 metrów skręć w prawo. Dalej jedź prosto. Za 200 metrów skręć w lewo. Jedź prosto około 5 kilometrów. Za 150 metrów po lewej stronie będzie cel podróży. Oczywiście GPS jest bardzo pomocny i doprowadza do celu człowieka, jeśli człowiek respektuje te wszystkie komunikaty, które z GPS-u wynikają. Ale też GPS musi być aktualizowany. Jeśli natomiast GPS jest wgrany nieprawidłowo albo ma błędne oprogramowanie, to nie tylko nie doprowadzi nas do celu, ale wyprowadzi nas na manowce. GPS wewnętrzny to sumienie człowieka. Sumienie człowieka, które jest oświecone przez Boże przykazania, przez prawo naturalne i przez Boże przykazania. I ono wyznacza nam drogę do celu. Celem jest zbawienie. No właśnie, celem jest zbawienie. I formułują przykazania Boże drogę. Uważaj, nie kradnij, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie mów fałszywego świadectwa. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Jedź prosto. Oczywiście to ode mnie zależy, czy ja podejmuję te komunikaty GPS-u. Czy ja żyję według Bożych przykazań, czy może żyję bez nich. Najmilsi, oczywiście, że łatwiej się żyje bez Bożych przykazań. Bo droga do zatracenia jest drogą prostą. Łatwiej jest coś zniszczyć, niż coś zbudować. Zniszczyć, jak ten kościół był kiedyś podpalony dwa razy, bardzo prosto, ale odbudować, jaki wysiłek. Zbić szybę, wystarczy rzucić kamieniem, ale żeby oprawić tę szybę, ile trzeba wysiłku. Piękny kryształowy wazon można potuc bardzo łatwo, ale żeby go zrobić, jakiego trzeba wysiłku. Zniszczyć swoje życie i potępić się na wieki? Bardzo łatwo. Żyć bez Bożych przykazań, rozwiąźle na prawo, na lewo. Nie myśleć o Bogu, ale żeby się zbawić, trzeba żyć według Bożych przykazań. Cel jest zawsze jeden. Może być droga dłuższa, krótsza, szybsza, wolniejsza, ale cel musi być jasno określony. I w moim życiu musi być cel jasno określony. I konsekwencja drogi wymaga ode mnie, abym szedł wiernie po niej. Pamiętajcie, kochani, że bardzo łatwo jest z drogi zboczyć, drogę pomylić, zwłaszcza kiedy jest ciemno, zwłaszcza kiedy jest mgła. Między wyspą Pelvorm a półwyspem Syderuk w Norwegii jest wąska skalna mielizna, która ma zaledwie od 3 do 4 metrów szerokości i długa jest na ponad 100 metrów. Dwa razy w tygodniu, właśnie w środę dzisiaj i w sobotę, przechodzi tamtędy listonosz. Przechodzi pieszo. Kiedy jest odpływ morza, ta skalna mielizna wystaje około 5-3 centymetrów nad wodę. I trzeba bardzo uważać, żeby nie spaść w odmęty Morza Północnego. W tej skalnej mieliźnie co 10 metrów są wbite duże metalowe pale. Mówi się, że jest to droga 10 przykazań, bo tych pali jest 10. Więc idąc w bliskości tych pali, wiem, że nie spadnę w odmęty morza. One są wbite na środku. Kiedy morze jest wzburzone i fale zalewają tę skalną mieliznę, trzeba trzymać się tych pali, iść blisko nich. Ale są takie dni, kiedy jest potężna mgła, zwłaszcza jesienią. I wtedy staje ktoś na brzegu i uderza w bęben, żeby słyszeć głos i iść jak gdyby w kierunku głosu. A jeszcze innym razem, zwłaszcza zimą, kiedy dzień jest krótki i szybko zapada zmrok, staje ktoś na brzegu z latarnią i świeci, żeby widać światło i w ciemnościach iść w kierunku światła. Kochani, jest to pewien obraz ludzkiego życia. Idziemy i nasze życie jest twardą, skalną mielizną. Żeby nie pobłądzić, żeby się nie zagubić, nie zatracić, trzeba iść w świetle Bożych przykazań. A kiedy czasem mgła zwątpienia opanuje twoje serce, to wtedy wsłuchaj się w głos Ewangelii, w głos Chrystusa, żeby nie pobłądzić. A innym razem, kiedy ciemności grzechu opanują twoje serce, wtedy wpatrz się w światło miłości Bożej. Wtedy spowiedź święta, żeby być wolnym od grzechu, żeby przyjmować Chrystusa. W ten sposób dojdziesz do celu. W ten sposób dojdziesz do celu. Umiłowani, w życiu naszym nie wolno pozwolić sobie w żaden sposób na otwieranie się na zło w jakiejkolwiek postaci. Zwłaszcza tutaj przestrzegam przed ezoteryką w różnej postaci, bo wystarczy maleńka nieszczelność serca, a zło się wdziera w nas. Można by porównać działanie złych duchów do czadu. Czad, tlenek węgla, CO, jest bezzapachowy, jest niewidzialny, ale wystarczy mała nieszczelność w kanale kominowym, żeby się ulatniał i zabijał wszystko, co żywe, człowieka i zwierzę. Podobnie jest z działaniem złych duchów. Wystarczy mała niewierność, mała nieszczelność, a wtedy on zaczyna w nas niszczyć wiarę. Polski pisarz, dramaturg, wielki literat Sławomir Mrożek napisał kiedyś niewielkie opowiadanie pod tytułem Koegzystencja. Mrożek napisał opowiadanie o pewnym proboszczu w małej wiejskiej parafii, który był bardzo pobożny, ale pewnego dnia na jego plebanii zjawia się diabeł, ubrany na czerwono w dużym czerwonym kapeluszu. I przerażony ksiądz mówi: czego chcesz, bestio? Właściwie niczego. Tak wybrałem się, żeby kusić twoich parafian, ale jakoś tak mi się nie chce. Taka pogoda niepewna dzisiaj. Jakbyś pozwolił, to bym sobie posiedział tutaj na plebanii. Nic nie chcę, nic nie będę robił, tylko sobie posiedzę, bo mi się po prostu nie chce dzisiaj kusić. Ksiądz pomyślał: jak ma kusić moich parafian, to lepiej niech tu siedzi i nic nie robi. Ale nic nie będziesz robił. Nic. I faktycznie tak było. Ksiądz pracował, robił różne rzeczy. Diabeł siedział, nic nie mówił, nic nie robił. Dzień, dwa, trzy. Aż w pewnym momencie przejeżdżał biskup przez parafię i wstąpił na plebanię, żeby proboszcza odwiedzić. Przerażony ksiądz mówi do diabła: znikaj, biskup. Dobrze, znikam. Diabeł zniknął, schował się do szafy, ale pozostawił na kanapie swój wielki czerwony kapelusz. Kiedy biskup wszedł, popatrzył i mówi: a czyjże to taki czerwony kapelusz? A proszę księdza biskupa, to ten, no, mój kuzyn był mnie odwiedzić i zostawił. Aha. Biskup umył ręce i pojechał. Diabeł wychodzi z szafy i mówi: witaj, moja rodzino. Jeśli pozwolisz złu w jakikolwiek sposób być w bliskości swojej, wcześniej czy później doprowadzi się do grzechu, do kłamstwa na przykład. Działanie zła właśnie jest jak ten tlenek węgla, czad. Tlenek węgla to jest też dziwna rzecz. Przez organizm, przez hemoglobinę jest wchłaniany kilkanaście razy łatwiej niż tlen życiodajny. Hemoglobina, łącząc się z tlenkiem węgla CO, tworzy karbohemoglobinę. Jest to śmiertelna rzecz, ponieważ zabija wszystko, co żywe w człowieku. Zamiast oksyhemoglobinę, łącząc się z tlenem, dużo łatwiej łączy się hemoglobina z tlenkiem węgla. Dużo łatwiej łączymy się ze złem. Dużo łatwiej jest grzeszyć, niż się modlić, niż się uświęcać. Dużo łatwiej, kochani. Trzeba naprawdę wielkiego wysiłku, żeby uświęcać siebie. Ale świętość jest naszym wyzwaniem. Świętość jest nam zadana. Jest naszym wyzwaniem. Bardzo niebezpieczną chorobą jest amnezja duchowa, kiedy człowiek nie pamięta o tym, kim jest i dokąd zmierza. Kiedy zapomina o tym, że jest powołany do świętości. Świętość, kochani, to nie jest rzecz nadzwyczajna, ale to jest zwyczajne życie przeżywane w duchu wiary i miłości. Świętość można by porównać do gmachu tego kościoła. Popatrzcie dobrze, ten kościół jest zbudowany nie z jakiejś jednej wielkiej cegły, ale w tych murach są dziesiątki tysięcy małych cegieł, a w fundamentach setki tysięcy małych kamieni i to wszystko jest połączone ze sobą zaprawą murarską i tak stanowi świątynię. Podobnie jest ze świętością. Świętość to nie jedno wydarzenie, ale to są te maleńkie, drobne uczynki, te maleńkie kamyczki. To są te maleńkie cegiełki moich mszy świętych niedzielnych, moich modlitw i to wszystko połączone we mnie zaprawą duchową, czyli stanem łaski uświęcającej, wznosi we mnie niewidzialny gmach świętości. Do świętości jesteśmy wszyscy wezwani. Świętość, moi kochani, jest pewnego rodzaju prostotą przed Bogiem. Prostotą. Mam takich znajomych pod Częstochową, z Oazy jeszcze się znamy, którzy, dla których jak nazywają mnie, jestem wujkiem. No i błogosławiłem ich małżeństwo, chrzciłem ich dziecko. Teraz mają już drugie. Ale pamiętam Sebastian, który ma w tej chwili chyba 8 lat. Jak był mały, ilekroć do nich tam przyjeżdżałem, to najpierw rozgrywałem mecz piłkarski z Sebastianem o czekoladę. Jak już wygrał ze mną tą czekoladę, którą mu zawsze przywoziłem, wbił mi gola albo dwa, no to wtedy mogliśmy usiąść do rozmowy. I pamiętam, chyba z 3 lata temu, jak miał 5 lat, przyjeżdżam do nich kiedyś, no i ten mały krzyczy: mama, tata, hurra, wujek ksiądz przyjechał, będziemy grać w piłę. I faktycznie rozegraliśmy mecz i po tym meczu usiedliśmy przy herbacie, przy kawie. Marzenka zrobiła kawę, herbatę. Ten Sebastianek siedzi u swego ojca, u Krzysia na kolanach. I rozmawiamy na różne tematy. W końcu on się wbił w ten temat i mówi: wujek ksiądz, ale powiedz mi, dlaczego ty do nas tak rzadko przyjeżdżasz? No bo gdybyś często przyjeżdżał, to byśmy często grali w piłkę. No, chciałbym, ale wiesz, no nie mogę. A co robisz? No wiesz, no mam takie dzieci starsze od ciebie, to są studenci, no i muszę im wykładać różne rzeczy, potem egzaminować. No a już najbardziej to wujkowi zajmują czas, bo piszą takie prace magisterskie, wiesz, na koniec takie duże prace, ponad 100 stron. No i wujek to musi sprawdzać, czasem 2, 3, nawet 4 razy, żeby były bardzo dobre. No i dlatego nie mam czasu. To wujek, dlaczego ty mi nie powiedziałeś? Przecież ja bym ci w tych pracach magisterskich pomógł. Tak? Pomógłbyś mi? Przecież nie umiesz czytać i pisać. Nie szkodzi, ale ci mogę pomóc. No to proszę bardzo, pomóż mi. Zerwał się z kolan ojca ten mały, podbiegł do ściany. Mają tam obraz taki: Jezu, ufam Tobie, jak Wy tu w kościele, tylko mniejszy. Kiedyś go im podarowałem. Stanął przed tym obrazem i mówi tak: Panie Jezu, jest sprawa, żeby tego wujka księdza się dobrze te studenty uczyły, no wiesz, i żeby te prace pisały dobrze, żebym nie musiał tyle sprawdzać. Wujek, chcesz coś jeszcze? Nie, na razie dziękuję. Panie Jezu, na razie dziękuję. Kochani, to dziecko mnie zawstydziło. Właśnie prostotą wiary. Pamiętam, że 3 lata temu wszyscy moi magistranci się obronili na piątki. Załatwił mi. W czym rzecz? Świętość jest prostotą przed Bogiem. Świętość to nie, że ja będę mówił do Boga językiem filozoficznym: o Ty, który jesteś bytem doskonałym sam w sobie. Nie, nie, nie. Nie, że będę mówił językiem poezji. Wobec Boga ważny jest język miłości, język prostoty, zaufanie, całkowite zaufanie. Świętość to zaufanie Jego przykazaniom. Świętość to kroczenie drogą życia, którą wyznacza GPS. Moje sumienie oświecone Bożymi przykazaniami. Jeśli pozwoliłeś sobie na zaaplikowanie błędów w Twoim oprogramowaniu Twojego duchowego GPS-u, jeśli idziesz wbrew Bożym przykazaniom, to wiedz, że celu nie osiągasz. Świętość jest wielkim darem, który jest nam dany. Świętymi bądźcie, jako i ja jestem święty, mówi Pan. Bądźcie tedy wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz w niebie. Świętość, moi kochani, to przyjść tu, słuchać Ewangelii, wziąć ją do serca, iść i żyć według niej. Świętość to przyjść tu, w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Chrystusa i stać się monstrancją, nieść Chrystusa w świat. Świętość to z jednej strony być otwartym na Boga, a z drugim dawać świadectwo i pomagać innym do Pana Boga wracać. Kiedyś we Florencji podziwiałem obraz w takiej La Galleria delle Belle Arte, Galeria Sztuk Pięknych. I tam widziałem piękny obraz XIX-wiecznego malarza włoskiego zatytułowany Il vero cristiano, prawdziwy chrześcijanin. Ten obraz przedstawia mężczyznę, który ma rękę wyciągniętą do Pana Jezusa na krzyżu. Trzyma się Chrystusa na krzyżu, ale drugą rękę ma wyciągniętą do człowieka, który upadł w błoto, aby go podźwignąć, aby go podnieść. Prawdziwy chrześcijanin to człowiek, który z jednej strony trzyma się Boga, żyje według Bożych przykazań, żyje Ewangelią, ale z drugiej strony ma tę wielką wyobraźnię miłosierdzia, że wyciąga dłoń, aby innych ludzi, którzy upadli w błoto zabiegania, w błoto bogactwa, w błoto chciwości, w błoto różnego rodzaju sytuacji grzesznych tego świata, aby mu podnieść, pomóc się podnieść tak modlitwą, dobrym słowem, upomnieniem, dobrą radą. Moi kochani, na koniec mam wiele wam jeszcze do powiedzenia, ale czas się wypełnia. Chcę powiedzieć tak. Rekolekcje w tej parafii dopiero się rozpoczynają. Dzisiaj wy je głoście dalej. Bądźcie dobrymi chrześcijanami. Nie bój się, bez względu na trudność drogi, tak jak wyznacza twój duchowy GPS, idź w kierunku celu, w kierunku zbawienia. Amen.